środku dnia.
Program realizuje Ryszard Wojtowicz, Wojciech Chmielski przed mikrofonem. Zapraszam serdecznie. Fala zachorowań na grypę i inne wirusy przetacza się przez Polskę. Także wczoraj w raporcie Ministerstwa Zdrowia było ponad 3000 przypadków COVID-19. Do tego dochodzi grypa, a u dzieci wirus RSV. W Chinach, gdzie miesiąc temu poluzowano obostrzenia antykowidowe, jest znów fala zachorowań, przy czym lekarze i wirusolodzy mówią o 9 podwariantach Omikrona. Ale słyszy się też o powrocie pierwotnej wersji Delta, tej bardziej śmiertelnej. Istnieje ryzyko, że przy tak dużej liczbie zachorowań w Chinach może powstać kolejna mutacja. Te informacje docierają do nas oczywiście z dalekich krajów. Wiele z tych krajów prowadziło już badania, na przykład Chińczyków, którzy przylatują we Włoszech. Oni muszą być poddani badaniu, czy nie są nosicielami w tej chwili COVID-u. Skąd taka skala? Skąd wzięły się te wirusy? Czym się różnią od siebie? W naszym studiu profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana doktora.
Tak szczerze mówiąc, myślałem, że kiedy gościłem pana tutaj pewnie rok temu ostatnio, jeszcze kiedy COVID był takim głównym tematem naszych spotkań, nie myślałem, że tak szybko się spotkamy, a tu jednak widać, że po pierwsze COVID nie odpuszcza, a po drugie widzimy, że to, co się dzieje z grypami, z innymi wirusami, o których trochę zapomnieliśmy przez pandemię, no, że to przypomina o sobie i że będziemy mieli z tym do czynienia, czytając chociażby te dzisiejsze informacje, że w szpitalach już powoli też zaczyna brakować miejsc dla chorych na zwykłe przeziębienia, czy na grypę po prostu.
Ten wzrost zachorowań jest rzeczywiście obserwowany i dosyć wysoki. W ogóle już na grypę lub podejrzenie grypy stwierdzono u prawie 2 milionów osób w tym roku, czy w tym sezonie, bo to się liczy sezonami. Mieliśmy sytuację też dosyć taką, może nie analogiczną, ale też dosyć wysoką, bo w sezonie 2017-2018 zachorowało w Polsce ponad 5 milionów osób na grypę lub podejrzenie grypy, ponieważ to nie możemy tu utożsamiać tych liczb z samym zakażeniem grypą, bo prawdopodobnie jednak większość tych przypadków to jest podejrzenie zakażenia grypą. Nie stwierdzono tego na poziomie jakimś testowania molekularnego czy antygenowego.
No bo to się, panie profesorze, odbywa tak, że przychodzi
na
chory
na podstawie objawów.
Tak, no właśnie, do lekarza i lekarz wpisuje grypę.
Mogą być bardzo często jednak przyczyną infekcji dróg oddechowych, czy górnych dróg oddechowych, która może być jednak bakteryjna, czy może być związana z infekcją innymi wirusami niż sam wirus grypy A czy B. No najbardziej niebezpieczny jest wirus grypy A, ponieważ grypy B, tam te objawy są dosyć słabe, a grypy C to już praktycznie ich się nie obserwuje, więc te zakażenia nie są tak bardzo brane pod uwagę, ponieważ wiemy, że z punktu widzenia medycznego są istotne tylko te, które, że tak powiem, wpływają na reakcję kliniczną.
A liczył pan kiedyś, ile tych wirusów w tej chwili mamy, takich, które potencjalnie zagrażają zdrowiu człowieka?
To jest, to nawet nie będę próbował strzelić.
Rząd może wielkości.
Bo to, znaczy nie sądzę, żebyśmy mogli tutaj ponieważ jak państwo pamiętają, samych omikronów mamy, znaczy samych omikronów mamy kilka, już chyba naście. Obecnie najczęściej, jak sprawdzałem ostatnio w bazie ten G-Site czy G-Site, zależnie jak się to wymawia, to większość w Polsce jest to BA5 wersja tego omikrona i ona generalnie u nas jest też dominująca, ale pamiętamy od alfa, delta, to już chyba mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt może było tych wersji samego wirusa SARS-CoV-2. Co to nie jest jedyny, który to nie jest jedynym wirusem z tej grupy wirusów oddechowych, właśnie z tych beta koronawirusów, których jest też kilkanaście w ogóle typu, więc grypy są typy A, B i C, jednak akurat tam wirus grypy jest też mało stabilny, tam są też materiałem genetycznym z RNA i tam są trzy nici, które łatwo rekombinują, dlatego tam zakażenie krzyżowe na przykład między najczęściej takim tym źródłem tych wirusów są Chiny, gdzie tam w dużej bliskości się przebywają ludzie i ptaki, gdzie często te wirusy się właśnie razem mogą, czy może wystąpić zakażenie krzyżowe i się rekombinuje nowa całkowicie odmiana, która jest potem dla nas tutaj właśnie jakaś, robi się niebezpieczna. I dlatego ta mała stabilność tego genomu grypy powoduje, że co roku musimy się szczepić, ponieważ jeżeli wyszczepimy się na szczep, który generalnie był w zeszłym roku, bo szczepionka przygotowana jest na zeszłoroczny szczep, nowe szczepy mają znowu inne antygeny i to już ta skuteczność jest mniejsza, ale oczywiście zawsze wyszczepienie powoduje, że układ immunologiczny i tak jest przygotowany i jakąś część antygenów rozpoznaje i wtedy nie mamy tak ostrej tej infekcji. W grypie ważne jest, najbardziej niebezpieczne są powikłania pogrypowe, to ta część wstępna grypy, to ona oczywiście jest też istotna, ale powiem, uszkodzenia czy zapalenia mięśnia sercowego, czy właśnie przede wszystkim kardiologiczne, jakieś skutki tych zakażeń są rzeczywiście bardzo niebezpieczne i one powodują bardzo duże spustoszenie w organizmie. Mamy też te grupy takiego podwyższonego ryzyka, osoby, które są już starsze, czy osoby w wieku bardzo młodym, czy osoby, które są osłabione z jakichś przyczyn. U nich potem te przebiegi zawsze, no, organizm sobie radzi z tym gorzej i na wystąpienie tych skutków to narażenie jest wyższe. W związku z tym stan zdrowia się jeszcze generalnie pogarsza, w związku z tym, więc dla tych osób tutaj te szczepienia są nawet zalecane, żeby te osoby, które są w tych grupach właśnie w wieku młodym i wieku podeszłym i osoby, które są w jakichś tam innych sytuacjach osłabienia organizmu czy w jakimś przypadku niektórych chorób, to jednak się zabezpieczyć przez szczepienie, ponieważ wtedy to zakażenie jest łagodniejsze. Chociaż mówię, ja nie sądzę, że ta pełna ilość podawanych przypadków to są grypa, prawdopodobnie są to właśnie podejrzenie, zakażenie grypą i odsetkowo to nie jest chyba aż tak duży procent tych zakażeń rzeczywiście grypowych, ale no, objawy są bardzo podobne i w związku z tym no, traktuje się to pewnie w ten sposób.
Ale nie wiem, czy pan z komunikacji miejskiej korzysta, tam właściwie wszyscy kaszlą, gdzieś tam sikają. Widać, że każdego gdzieś, wiem, że generalizowanie nie jest może eleganckie, ale u większości ludzi to widać, że jakieś tam objawy występują, takiego albo przeziębienia, albo właśnie wirusa, grypy, czy też ma podłoże bakteryjne, czy też wirusowe, to jest kwestia wtórna. Natomiast widać, że trochę się rozchorowaliśmy jako społeczeństwo. I czy to wynika z tego, że właśnie, że przez te dwa lata byliśmy w inkubatorze, nosząc maseczki, dezynfekując ręce? Tak się raczej...
No, rzeczywiście przez ten czas COVID-u no to pewna izolacja nastąpiła i ten spadek odporności grupowej był przewidywany i to nic nowego nie jest. My tu też rozmawialiśmy o tym, że to jest takie ryzyko i w tym czasie to ryzyko zdecydowaliśmy się podjąć. Znaczy to nie może ryzyko, bo to jest fakt, że brak takiej odporności grupowej powodowany jest przez to, jeżeli się mocno izolujemy. I to jest rzeczywiście problem. Jak z obserwacji, czy jak z tych danych wynika, ta ilość zakażeń grypy też, czy podejrzeń grypy spadła w czasie COVID-u. Ta ilość rzeczywiście była niższa.
No bo się izolowaliśmy.
Izolowaliśmy się i właśnie ja podejrzewam, że przede wszystkim straciliśmy tą odporność grupową na te zakażenia, czy na te objawy, czy podejrzenie zakażenia grypy, czy na te zakażenia bakteryjne, które powodują objawy ze stanu układu oddechowego.
Czy bardziej anginowe takie.
I kwestie. W związku z tym, że noszenie maseczek to kropelkowe zakażenia eliminowało, no i oczywiście izolacja również, doprowadzić to mogło do tego, że ta odporność grupowa spadła. No i teraz gdybyśmy weszli w obostrzenia znowu maseczkowe, no to byśmy pogłębili stan na tego braku odporności grupowej. My niestety nie...
To jest dylemat, panie profesorze, bo z jednej strony byśmy przyhamowali trochę rozwój w tej chwili tych wirusów,
tak,
które są.
Tak, i to jest jedna
są,
korzyść, że moglibyśmy rozłożyć w czasie.
Klimat
wakacyjny. Bo podobnie podejrzewam, czy nie podejrzewam, że podobnie było z początkiem COVID-u. Te obostrzenia, które były, polegały na izolacji czy całkowitym lockdownie, nie pozwoliłyby wyleczyć Polski z COVID-u. Pozwoliło to złożyć w czasie problem, ponieważ nie mieliśmy takiej możliwości, żeby zapewnić wszystkim hospitalizację jednego dnia, więc można było, że tak powiem, odłożyć w czasie zakażenie kolejnych osób, tak aby się troszeczkę miejsca zwolniło, ewentualnie przygotować się w ogóle do zapleczowo, znaczy przygotować zaplecze do tego działania, ponieważ no, ta epidemia spadła na nas wtedy jak z jasnego nieba. No może nie aż tak jak grom z jasnego nieba, bo to jakieś już dochodziły głosy o dziwnych infekcjach tam w Azji już na początku roku. Nawet opublikowano sekwencję tego wirusa SARS-CoV, że to jest bardzo ciężki przebieg, ale nikt nie spodziewał się, że to wybuchnie aż w ten sposób.
No bo lokalna jakaś infekcja. Że to przejdzie na Europę też i na inne kontynenty.
No właśnie ta globalizacja tego doprowadziła, ale że tak powiem, po ogłoszeniu u nas tego stanu się okazało, że nagle organizować musimy dopiero sobie oddziały, czy jak sobie z tym poradzić. No, epidemii takiej poważnej nie było od dziesięcioleci, nawet pewnie nawet dłużej. Ostatnio taka rzeczywiście wielka epidemia była po I wojnie światowej, więc cywilizacja nasza, że tak powiem, sobie dała spokój z tym zagrożeniem i z czasem się po prostu przyzwyczajono, że to prawdopodobnie nie wystąpi. Nie było żadnych takich planów, co z tym wtedy począć i to na nas dosyć mocno spadło. I teraz, jeżeli byśmy wprowadzili obostrzenia, to one musiały polegać na tym, żebyśmy tylko odłożyli w czasie, bo tę odporność grupową trzeba uzyskać. To jest, no może właśnie tego, nie możemy zaniedbać, ponieważ to będzie, to tak jak boli zaszczyk. No trzeba iść, a będzie bolało i dzieci się boją zaszczyku, no bo będzie. Ale tu odpalnie je na choroby, które potem będą powodowałyby serię zaszczyków.
Tak, panie profesorze, może właśnie dlatego w Chinach, gdzie po miesiąc temu, zdaje się, zrezygnowano z tych takich obostrzeń bardzo antykowidowych, teraz nagle tam znów się duży problem pojawił, znów brakuje miejsca w szpitalach. Kolejki, jak czytałem, karawan przed krematoriami są, bo tyle tak śmiertelność wzrosła, bo nastąpił pewien szok. Być może zrobili to zbyt radykalnie i zbyt szybko i być może zbyt długo.
A może w złym czasie, bo jeżeli by im się to udało zdobyć, jak Omikron był na najczęstszym wirusem, to ta wersja jest jednak dosyć łagodna i przechodzimy ją w miarę komfortowo, jeżeli tak można powiedzieć o chorobie. I w związku z tym ona jednak też uodparnia mimo wszystko i pojawienie się teraz nowej wersji, która by mogła być dla zdrowia dużo groźniejsza, lub powrót jakiejś starej, rzecz jasna, to też może nastąpić, rzecz jasna, i to wtedy by mogło znowu zmienić i całą sytuację i utworzyć dla nas poważny problem, ponieważ obecnie nie ma problemu z COVID-em, dlatego że nie ma ciężkich przebiegów. Znaczy nie ma dużej liczby ciężkich przebiegów. W związku z tym możemy przyjąć, że ta sytuacja, że szczepimy jak chętnych, a niechętnych wyszczepi natura i mamy wtedy jakąś odporność grupową na ten wirus. Ale jeżeli pojawi się nowa wersja, która będzie powodowała ciężkie przebiegi, no to problem wróci. To nie ma co się oszukiwać, bo problem jest tylko to, co zrobić z ciężko chorymi. Można oczywiście populistycznie oczywiście powiedzieć, że każdy to jest selekcja, ale to w cywilizowanym państwie to tak się nie działa.
Proszę Państwa, już za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jeżeli mają Państwo pytania do profesora Andrzeja Powskiego, to także będzie można zadzwonić. Audycja w środku dnia w Radiu Poznań prawie w pół do pierwszej.
Still you keep the darkness.
audycja w środku dnia w Radiu Poznań. Dzisiaj wirusy, które nas otaczają, wirusy, które coraz bardziej nam dokuczają. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja do pana profesora z takim pytaniem właśnie, bo ja miałem bardzo ciężki przebieg COVID-a, byłem zaintubowany na 10 dni. No szanse były jakie były, udało mi się, jestem zwycięzcą, ale mam pytanie, bo z tych doniesień prasowych, bo wiadomo, że jeżeli człowiek jest po takiej ciężkiej chorobie, to ja to obserwuję, ja słucham przeciwników, ludzi, którzy są zaszczepieni różnie, no ja akurat się szczepię, teraz byłem na tej czwartej dawce, ale mam pytanie, bo z doniesień prasowych cały czas tu te różne opinie słyszę, że Delta, Omikron wyparł ten pierwszą odmianę COVID-a i później Delta. Czy jak to jest możliwe, czy ten Omikron jest silniejszy, że już nie będzie tego pierwszego COVID-a, czy może on wrócić właśnie? Na jakiej zasadzie to działa w ogóle, te wirusy? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Czyli mówiąc krótko, te wersje, które mamy, jak one ewoluują i jak się przenoszą?
Zmiany, żeby wirus zyskał przewagę, musi mieć pewne cechy, które będą dawały mu preferencje względem żywiciela czy nosiciela w stosunku do poprzedniej wersji. Omikron akurat jest dłużej żywotny poza organizmem, łatwiej infekuje i wyparł prawdopodobnie dlatego, że jeżeli dłużej pozostaje żywy, czy aktywny poza organizmem, więc można łatwiej się nim zakazić i łatwiej się integruje z komórkami, w związku z tym zaczął coraz większą liczbę osób zakażać. No, po zakażeniu mamy bardzo wysoki procent, czy bardzo wysoki odsetek przeciwciał i w związku z tym takie kolejne zakażenie w najbliższym okresie po zakażeniu tym omikronem jest dosyć wtedy trudne, bo organizm sobie z nim bardzo szybko poradzi. W związku z tym ten wirus, który tych cech nie uzyskał, po prostu w tej selekcji wypada. Obecnie jak sprawdza się tą bazę sekwencjonowań, jakie są z naszego kraju, to całkowita większość to jest wersja wirusa Omikron BA5. To jest najczęstsza wersja, więc chwilowo no, nie ma teraz tych badań na taką dużą skalę, jak były prowadzone w poprzednim czasie, więc ta trudno mówić, jak dalece możemy to odnosić do całego państwa, ale na razie u nas, czy obecnie, ta wersja BA5 wirusa Omikron jest dominująca, ale to nie wyklucza niestety zmian, ponieważ mobilność w świecie się nic nie zmieniła, ludzie mogą przylecieć z każdego miejsca na Ziemi w każde inne miejsce na Ziemi i już tutaj, jak pan redaktor wspomniał, we Włoszech tam się wszystkie osoby z Chin chyba się już
testuje,
w związku z tym, że może przyjść, no my też tu żeśmy kolejne wersje przeżywali dosyć mocno, jakie się pojawiały na horyzoncie, no i szczęśliwy ten Omikron, który powoduje dosyć łagodne przebiegi, się pojawił i on w pewnym sensie wspomógł nas w tym, w związku z tym, że uodpornił jakąś część populacji, a te warianty, które nie potrafią się tak przystosować do tego środowiska, czy są gorzej przystosowane, po prostu zostały wyparte. To jest ewolucja też.
I teraz pan Marek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Proszę mi powiedzieć, jaka jest długa skuteczność takiej szczepionki covidowej?
Pan, przeciwciała się utrzymują przez kilka miesięcy, gdzieś koło 6. Słabe mamy dane na temat tej pamięci długotrwałej, takiej pamięci komórkowej, która może być trwać nawet kilkanaście lat. I uzyskanie tego typu odporności byłoby najbardziej wskazane, ale to wszystko jest zbyt świeże, żebyśmy mogli na ten temat, że tak powiem, tutaj jasno się wypowiedzieć. My badaliśmy w instytucie przez jakiś czas też tą odpowiedź komórkową i ona też utrzymywała się koło roku po przejściu choroby czy po szczepionce, ponieważ tam i tak szczepionka jest, że tak powiem, fragmentem wirusa, który jest eksponowany do układu odpornościowego, więc to powtarzanie szczepionek niestety nas raczej może nie minąć już, no ale podobnie jak mamy z wirusem grypy, już tu rozmawialiśmy, tam to szczepienie w sumie jest co roku, ponieważ ewoluuje wirus. No i w tym przypadku też te przeciwciała nabyte na poprzednią infekcję już przy nowej wersji, która się może pojawić, niestety nie są czynne. Układ odpornościowy uczy się tylko na podstawie tego, z czym się spotkał. Układ odpornościowy nie tworzy tak na wszelki wypadek przeciwciał. On musi spotkać się z jakimś takim tym antygenem, na który się uczuli i będzie potem pilnował, żeby w przypadku pojawienia się takiego antygenu zostanie cała ta sieć aktywowana i wtedy organizm bardzo szybko się pozbędzie takich mikroorganizmów czy takich antygenów. I to jest działanie układu odpornościowego i tylko możemy go nauczyć. On się może tylko nauczyć w czasie infekcji, ewentualnie w czasie szczepienia, bo to są jedyne możliwości.
Panie Marku, jeszcze pytanie, czy...
Jedno pytanie zadać, tak. Ponieważ ja miałem czwartą dawkę pod koniec lipca, czyli tak powiedzmy teoretycznie powinienem się zaszczepić gdzieś tak w okolicach lutego następną dawką. Czy według pana specjalisty, czy Ministerstwo Zdrowia powinno też taką, nie wiem, akcję powtórzyć piątej dawki, czy według pana na razie jest to niepotrzebne?
Tutaj bym powiedzieć mi, czy niepotrzebne, ponieważ latem szczepienie chyba już nie było na wersję tą BA5.
Więc na początku było jeszcze na tą starą, no a właśnie, później już była nowa szczepionka, od września zdaje się.
Przepraszam, więc dla grup, które są pod wyższym ryzykiem, czy dla których jednak to jest istotne, należałoby, ja uważam, takie akcje prowadzić i z tego nie rezygnować. Wiemy tam osoby, które mają jakąś osłabioną odporność, jakże pan ma historię złej reakcji organizmu na ten wirus, to raczej należy się spodziewać, że kolejne infekcje niewiele, znaczy mogą być łagodniejsze, ale przy braku szczepienia mogą być również ciężkie. Ja przechodziłem dwa razy i obydwa razy dosyć ciężko mi to przechodziło, więc mój organizm nie reaguje dobrze na tego wirusa i to jest też osobnicza jakaś cecha, na którą nie mamy wpływu, ponieważ już tak się rodzimy z jakimś, z takim zasobem informacji na temat jak, na co reagować i akurat te osoby, które mają już zapisaną tą reakcję, że ona będzie jednak cięższa, po prostu tego nie unikną, więc najlepiej się zabezpieczyć w taki sposób, że już organizm będzie przygotowany immunologicznie do kontaktu i wtedy i tak te skutki będą łagodniejsze.
Panie Marku, dziękujemy bardzo i teraz pan Karol, witamy serdecznie.
Dobry, witam, akurat jestem chory od sobie świąt, w zasadzie całe święta do dnia dzisiejszego, ale nie mam gorączki. W zasadzie boję się iść do przychodni, no blisko radia, czyli na Kasprzaka, bo jak słyszę, tam są kolejki raz, a po drugie tam dopiero się mogę zarazić. Nie mam gorączki, to jest najważniejsze, cały czas mam katar i mam gardło zapchane. Mhm. Czy powinienem się czymś martwić, sorki, że tutaj potrzebuję pomocy, ale jest doktor, jest lekarz, to mogę się zapytać.
Znaczy nie, ja zajmuję się bardziej genetyką niż leczeniem, więc jednak jeżeli powiedzmy objawy nie są ciężkie i pan sobie może
zakupić
jakieś leki, ale jeżeli przez kilka dni się nie poprawi sytuacja, to oczywiście należy się skontaktować z lekarzem i zasięgnąć profesjonalnej opinii i to nie przez telefon, najlepiej jednak jak taki jest kontakt bezpośredni, wtedy można zajrzeć i zobaczyć, jaki tam ten stan zapalenia jest, czy to no, to wszystkie badania takie, które polegają na tym, że się sprawdzi dokładnie, jak to wygląda, to mają dużo lepszy skutek, więc jeżeli panu takie te domowe sposoby przez jakiś czas nie pomagają, to jednak bym radził się skontaktować z lekarzem mimo wszystko.
Panie Karolu, dużo zdrowia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. My też tutaj trochę pokasujemy z panem profesorem, bo każdy chyba
tak
się zetknął.
Tak jest, że teraz się jakoś łatwo jest też zakazić, ale ja też myślę, że to są właśnie często, najczęściej jakieś infekcje właśnie bardziej bakteryjne niż rzeczywiście wirusowe.
I tu przechodzimy, panie profesorze, do pytania o diagnostykę. Dlatego, że koronawirus spowodował bardzo szybki rozwój tej diagnostyki. Pojawiły się testy kasetkowe, te takie, które można kupić. One w tej chwili na koronawirusy są bardzo tanie. No, za 3 zł chyba nawet można już kupić taki całkiem dobrej jakości test. Ale teraz mamy jeszcze właśnie dwa warianty grypy. Do tego dochodzą jeszcze wirusy RSV, które dotyczą dzieci i tych osób starszych. No, adenowirusy i inne różne takie jeszcze nieprzyjemne sprawy. Jak pan patrzy na to? Bo takie, takie kasetki już można kupić także dotyczące tych pozostałych wirusów i już cena ich jest około 20 zł. Czy dla pana to jest wiarygodne i czy to może pomóc także na przykład panu Karolowi, który sobie zrobi taki test i będzie widział, że mu na przykład wyszło, że nie jest to żaden wirus, tylko jest to zakażenie bakteryjne, czyli też inaczej się leczy takie zakażenie.
No testy, te kasetkowe testy są to testy jednak przesiewowe i one jednak diagnostycznie należałoby najlepiej to przeprowadzić na zasadzie reakcji tam PCR i wykryć
materiał. No panie profesorze, ale no realnie ale, nikt nie będzie tego robił.
Ale przy obecnym poziomie już wiedzy, bo trzeba powiedzieć, że społeczeństwo się wyedukowało przy okazji tego COVID-a też, więc podejrzewam, że ta zdolność do przeprowadzenia takiego testu na kasetkowego, no należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby to test rzeczywiście był w miarę dobrej jakości, więc nie jak całkowicie najtańszych być może nie korzystać, ale to jest jakieś wskazanie. Jednak tak czy inaczej diagnozę postawić musi lekarz, ponieważ ta diagnoza na podstawie takiego testu jest pewnym wskazaniem do działania, ale wykluczenie na podstawie tego testu bym traktował z ostrożnością.
No ale lekarzowi może to pomóc, bo jeżeli zadzwonimy i powiemy, panie doktorze, tu na teście wyszło, że na przykład mam wirus A, tak? A czy tam B.
I to jest, to jeżeli wykryje test, no to oczywiście jest to bardzo ważne wskazanie i wtedy mamy rzeczywiście już duży krok naprzód, nawet bo tą diagnostykę pewnie wtedy i tak lekarz powtórzy na poziomie bardziej profesjonalnym, ale to już przyjmowo się jakoś się zorientujemy, ale wykluczenie na podstawie testu bym traktował z ostrożnością jednak, bo to jednak jeżeli tam mamy skuteczność 80-90%,
to znaczy, że... dwa testy zrobić i porównać. Może wtedy prawdopodobieństwo, no tak, panie profesorze, jest większe mimo wszystko. Tak, jak nam jeden wyjdzie taki, drugi taki, to znaczy, że w ogóle no tak, ale to chyba jeszcze trzeci trzeba
zrobić. Tak długo robić, że uzyskamy oczekiwany wynik, więc dobrze, przetestujmy się. Jeżeli oczywiście wynik byłby gdzieś pozytywny, to należy się do lekarza zwrócić i poinformować, ale mówię, negatywny wynik nie powinien całkowicie nas nie wyklucza z ryzyka jednak występowania zakażenia, ponieważ testy mają też pewną specyfikę i trzeba być w odpowiednim momencie przebiegu choroby.
Możemy jeszcze białko sprawdzić CRP, zrobić sobie badanie, ale tego niestety w domu nie zrobimy, bo to
tak, już no musi właśnie, być więc w domu krwi, mamy ten test, który możemy wykonać i to jest przesiewowe badanie, które można zrobić i to jest pewne wskazanie, ale ja zajmuję się bardziej, czy zajmowałem się, czy teraz wróciliśmy już do zajmowania się genetyką nowotworów, to jest mój główny kierunek i tam mamy taką sytuację, że też ludzie by chcieli wiedzieć, czy będzie miał nowotwór i przyjść na badanie i sobie zrobić. I teraz, jeżeli my przebadamy te miejsca gorące i znajdziemy taki czynnik, no to możemy powiedzieć, no niestety jest podwyższone pan ryzyko nowotworu, czy pani. Ale jeżeli nie znajdziemy, to nie znaczy, że ten nowotwór nie wystąpi.
Więc to
troszkę inaczej wszystko wygląda. Diagnostyka nie jest aż tak jednoznaczna zawsze, jakby się wydawało. No to testy, które przeprowadzane są powiedzmy laboratoryjnie i w takim bardziej rygorze, wtedy ta ich wiarygodność jest dużo, dużo wyższa. Instrukcja testu jest na pewno prosta, ale pewna nonszalancja, czy powiedzmy nieobycie się z procedurami może powodować, że ten test nawet może być dobry.
Czyli margines trzeba zostawić.
Właśnie trzeba zostawić, że jakiś błąd jest i dlatego też... No...
Panie Krzysztofie, witamy bardzo serdecznie.
Witam. Ja bym tutaj się odniósł do profilaktyki, czyli zdrowe jedzenie, witamina D, kilka tysięcy jednostek, nie tam co zalecają dwa, nawet tylko kilka tysięcy, jak zachoruję, to jeszcze więcej. Odpowiednia ilość magnezu, bo witamina D się nie wchłonie. Później, co tam jeszcze? No, przede wszystkim zdrowe jedzenie. Żadne śmieciowe. Tak się tutaj nauczyliśmy, że ludzie jedzą takie rzeczy, no będą chorować, bo organizm się nie ma czym bronić, tak? Nie dostaje tej amunicji, co trzeba. I tak to wygląda.
Panie Krzysztofie, poruszył pan bardzo ważny temat i o to też pana profesora chciałem zapytać. Jaki wpływ właśnie jedzenie, to co jemy, to właśnie co przyjmujemy, w czym się otaczamy, ma wpływ na nasze geny? Pytanie szerokie, ale...
Ta interakcja między środowiskiem a genomem jest oczywiście już poznana, czy jest wiadoma, że istnieje. Środowisko wpływa na nasz genom, a genom nasz reaguje na środowisko przez różne mechanizmy, przede wszystkim epigenetyczne, i my, będąc długo w jakimś środowisku, że tak powiem, się z nim zgrywamy. Nasz genom odpowiednio reaguje na to, na jaką żywność jesteśmy eksponowani. Tego nie można oczywiście zdobyć w ciągu jednego pokolenia, czy w ciągu tam kilku pokoleń. My tu żyjemy w tym rejonie od tam tysięcy lat, czy nasi przodkowie tu już żyli, więc żywili się tym, co było tutaj w tym miejscu, i w związku z tym już to ukształtowało naszą reakcję na ten rodzaj żywności. Jak pan mówił, ta kondycja, czy ta forma organizmu jest bardzo istotna, ponieważ większość tych czynników chorobotwórczych, które powodują choroby, na przykład zapalenia płuc czy coś, to one cały czas występują. My je mamy gdzieś tam na skórze, nosimy i to nie ma problemu. Problem zaczyna się, jeżeli organizm ulega na jakiemuś osłabieniu. Nagle się pojawiają objawy. Organizm był w formie dobrej, no sobie układł sobie z tym ładnie radził, nie mieliśmy żadnego kłopotu, a tu nagle zapalenie płuc się okazuje, że wychodzi. I może to, bo nagle przy osłabieniu organizmu właśnie, czy spadku formy, ta bariera została przekroczona i te bakterie przeszły tą barierę i się okazuje, że mamy infekcję i jest już problem. Więc to, żeby być w dobrej formie i żeby w dobrej kondycji, to jest bardzo istotna sprawa dla zdrowia, a to, wracając do tego interakcji między genomem a środowiskiem, wiemy już z badań tutaj też naszego dosyć wybitnego profesora z Szczecina, z Lubińskiego, że dieta warunkuje nawet nam, jaką mamy wrażliwość, czy jaką mamy predyspozycję do nowotworów. Pewne składniki żywności powodują, że to ryzyko wzrasta, i wiemy tam z badań takich populacyjnych dla naszej populacji, że spożywanie diety takiej z morskich owoców morza powoduje u pań wzrost ryzyka nowotworu piersi. To jest na badaniach oczywiście statystycznych, ale ta prawidłowość jest obserwowana w naszej populacji, to jest nawet opublikowana, że to nie jest żadną tajemnicą. Ale wiemy, że na przykład w Azji, w Japonii, czy tam te panie jedzą tylko owoce morza i tego problemu nie ma. No i to właśnie to jest wynikiem interakcji między środowiskiem a genomem przez pokolenia całe, i te osoby, które źle reagowały na tamtą dietę przez ileś pokoleń, po prostu z tej populacji, czy te warianty wypadły, zostały tylko te, które reagowały dobrze. I w związku z tym, jeżeli panie z Japonii pojadą do Stanów Zjednoczonych, to tam się obserwuje u nich wzrost liczby zachorowań na nowotwory. W związku z tym, że zmieniło się nagle środowisko ich bytowania, a przyzwyczajone przez pokolenia były do innego, więc te ruchy...
To myślę, że ta kwestia tej przetworzonej żywności, o której nasz słuchacz wspomniał, to jest dopiero temat na osobną audycję, myślę, że w ogóle moglibyśmy zrobić.
Tak, ponieważ to jest zupełnie nowa, no, dla organizmów naszych to jest zupełna nowość, ponieważ to w ewolucji to wymagało będzie iluś pokoleń, żebyśmy się jakoś z tym mogli zgrać, czy żeby nasz genom odpowiednio zareagował.
W każdym razie warzywa i owoce są bardziej wskazane niż...
Są zawsze zdrowe.
...niż jakieś cukry, chociażby, czy tłuszcze.
Laskowik mówił, że musimy być silni i zdrowi, choćby na skrobi.
Tak. Ja powiem państwu, że witamina D zaczyna nam wchodzić tutaj do studia i dzisiaj też warto skorzystać i na spacer, bo słońce ma dużo witaminy D. Na sam koniec jeszcze pana Roberta poprosimy. Dzień dobry i krótkie pytanie, bo już musimy kończyć.
Takie pytanie. Robi się na statystykę, ilość osób, które się zaszczepiło, jak oni później przechodzą w czasie grypy? Czy coś takiego jest robione? Bo ja podejrzewam, że większość, która choruje, to jest niestety nieszczepiona przeciwko grypie. Ja znam to na swoim przypadku, bo ja kiedyś, jak się nie szczepiłem, szczepię się ponad 20 lat, miałem grypę w okolicach 40 stopni. Zapalenie płuc skrzeli co roku na zmianę. Od czasu, jak się szczepię, 37 parę nie przekroczyłem nigdy. Organizm zupełnie łagodniej to przechodzi, łatwiej mi się bronić, tak mi się wydaje, że to jest związane też, że dużo osób jednak się nie chce szczepić przeciwko grypie, a wiadomo, że te wirusy się też mutują, są różne, coś mnie może, ja nie powiem, że mnie nie złapie coś tam za chwilę, ale nie będę miał tak wysokiej temperatury i będę łagodniej, nie będę Czyli nas się przechodzi.
Dziękuję panie Robercie, panie profesorze.
Ja przyznam, że akurat nie znam takich danych statystycznych na ten temat, o których tutaj pan pytał, więc nie chcę...
Chyba skala w Polsce jest zbyt mała, panie profesorze, bo troszeczkę skala, mało osób się szczepi jednak na grypę.
No mi się wydaje, że teraz to zainteresowanie wzrosło po COVID-zie, ale takich danych nie znam. Tutaj z takiej wiedzy ogólnomedycznej to nie ma dyskusji, że osoby, które wyszczepione przychodzą zawsze sposób, aby była godniejszy, bo zmienność tamtych tego wirusa grypy oczywiście jest co roku, ale to modyfikuje zeszłoroczna forma, więc my wszystkie poprzednie formy już mamy uodpornione, więc pewna odporność i tak już jest uzyskana, mimo że to jest nowy szczep, więc zawsze ten przebieg będzie łagodniejszy, jeżeli w ogóle wystąpi. Więc tylko tyle mogę powiedzieć. Akurat danych szczegółowych nie znam i nie chciałbym tutaj, że tak powiem, wprowadzić w błąd. Bo...
No ale często też ludzie popełniają taki błąd, że zaszczepiłem się na grypę, a mimo to się rozchorowałem. Ale to nie znaczy, że to była grypa na przykład. Bo
no właśnie, bo teraz tak jak mówiliśmy już lata. Z panem redaktorem, że mamy tam tych przypadków dużo, a to są grypy lub podejrzenie zakażenia grypą. To znaczy objawowo to się kwalifikuje, ale nie potwierdzono tego diagnostycznie, więc te osoby zaszczepione na grypę mogą być po prostu zakażone jakąś infekcją bakteryjną i objawy są podobne i tutaj ta szczepionka wtedy nie bardzo ma związek, bo grypa jest wirusowa, a zakażenia bakteryjne są bakteryjne i to nie ma żadnego wtedy związku.
Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję panie profesorze za przybycie dzisiaj do studia. Profesor
dziękuję
Andrzej
również.
Pławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję również, kłaniam się Państwu.
Dziękuję Państwu, no i życzymy dużo zdrowia. Zapraszamy na witaminę D, która, jak już mówiliśmy w tej chwili, chyba nad całą Wielkopolską dosyć intensywnie występuje, aż do godziny 15.40 z minutami, więc warto się jednak przejść. I zapraszam, audycja w środku dnia jutro, także po 12.15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.